Nie ma porozumienia między rządem a protestującymi związkowcami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Strona rządowa wyszła z nową propozycją. Ta propozycja to rozpoczęcie znacznego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, który rozpocząłby się od września 2020 roku. Średnia dla nauczyciela dyplomowanego 250 zł za zwiększenie o 90 minut czasu pracy w tygodniu. Z nami jest Małopolska kurator oświaty, pani Barbara Nowak. Szczęść Boże, pani kurator.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Mniej więcej po tygodniu od naszej ostatniej rozmowy spotykamy się. Minęły kolejne dni bez lekcji, ale dni, w których mieliśmy przeprowadzone egzaminy, więc są i dobre, i złe wieści. No złą jest to, że tego porozumienia w dalszym ciągu nie ma. Jak pani kurator ocenia sytuację?
No, bardzo dużo mam różnych wniosków, które cisną się na myśl, gdy patrzy się na tą sytuację, którą w tej chwili mamy. I szczerze mówiąc, większość bardzo przykrych, chociaż jesteśmy właściwie przecież w przededniu wielkiego, pięknego, wspaniałego święta i nadzieja jest, bo nadzieję trzeba mieć. I być może, że to jest tak, że to, co w tej chwili widzimy, co obserwujemy, to przez te święta nastąpi jakiś namysł, jakaś refleksja i po świętach spotkamy się wszyscy w tych miejscach, w których powinniśmy być, czyli w miejscach pracy. Myślę tu przede wszystkim o nauczycielach, bo sytuacja, jaka w tej chwili jest, to wydaje mi się, że zupełnie spod kontroli się wymknęła, że nikt już nad tym nie panuje, że niektórzy nie bardzo wiedzą, jak wycofać się z bardzo w tej chwili złej, nawet moralnie sytuacji. I wydaje mi się, że najważniejsze to byłoby trafić z takim przekazem do nauczycieli, że rezygnujmy już z tego strajku, wróćmy do naszych dzieci, wróćmy jak najszybciej. I nie jest to kwestia przegranej, lecz kwestia podjęcia odpowiedzialnego swojego zadania. Bo dobrze byłoby, żeby w tej refleksji zafunkcjonowała myśl, która powinna od początku funkcjonować. Wiemy wszyscy, że nauczyciele powinni lepiej, znaczy godnie zarabiać. Ale przy tej sytuacji rozważania, co znaczy godnie zarabiać, zrobiono pierwszy bardzo ważny krok. I to jest ten krok, który udało się zrobić Związkowi Zawodowemu Solidarność. Solidarność, która zaproponowała wysokość podwyżek dla nauczycieli, i zaproponowała również zmiany w organizacji pracy szkoły, tak żeby nauczycieli odciążyć od biurokracji, żeby można było zlikwidować te uciążliwe rozporządzenia, które miały miejsce, które zostały wprowadzone. I podpisano tutaj porozumienie i cały czas chciałabym, żeby ta informacja jakoś tak funkcjonowała mocno, a nie tak nie widzę, żeby to było. Że przecież dzięki temu podpisanemu porozumieniu przez Związek Zawodowy Solidarność wszyscy nauczyciele mają podwyżki i wszyscy nauczyciele z tych ułatwień pracy, w organizacji pracy będą korzystać. A zatem jest to, na czym można się oprzeć, gdzie można rozpoczynać dalsze rozmowy. Ale skoro zobaczyliśmy teraz w okresie strajków, tak wiele rzeczy się odsłoniło złych, no niedobrze świadczy ta forma strajku nawet o samych nauczycielach, o poziomie intelektualnym, moralnym, to trzeba byłoby w tym momencie taktycznie, nie wiem czy przez okrągły stół, czy przez inne działania, ale rozpocząć wielką dyskusję na temat odnowy polskiej szkoły i to w takim bardzo głębokim kontekście, czyli zastanowić się, jaką szkołę w ogóle chcemy, jakiej chcemy opieki nad dzieckiem, jakiego ucznia chcemy wychować i w jaką wiedzę go wyposażyć. Co zrobić, żeby każda szkoła była dobrą szkołą? Co zrobić, żeby nauczyciele, którzy przychodzą do zawodu, byli świadomi swojego wielkiego obowiązku, swojego wielkiego zadania, bardzo odpowiedzialnego, żeby byli świadomi, że ucząc tą młodzież, kształtują przyszłą Polskę. To są zadania, które jak patrzę dzisiaj na nauczycieli w czasie strajku, na te wszystkie sceny kabaretowe, można byłoby powiedzieć, to wydaje mi się, że nie funkcjonuje to w umysłach dzisiejszych nauczycieli. Ja osobiście pamiętam wcześniejsze, krótsze oczywiście strajki i studentów i nauczycieli i zawsze było to takie podłoże przy tych strajkach kształceniowe. Ludzie w czasie strajków siadali, rozmawiali, uczyli się, pokazywali, że faktycznie są tymi, którzy dbają o swoją, o swój rozwój intelektualny, moralny, a akurat przy tym strajku tego nie ma. I to mnie przeraża i być może, że to jest po coś, tak, żebyśmy w tym momencie faktycznie zastanowili się nad naszym poziomem i zaczęli to naprawiać. Autorytet nauczyciela w dużej mierze zginął i trzeba będzie to w tej chwili naprawiać, czy da się naprawić. Jak wyglądają nauczyciele dzisiaj, którzy podjęli taki strajk i potrafili powiedzieć, że myślą o tym, że planują, żeby ich uczniowie na przykład nie dostali promocji. No ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. To warto byłoby zastanowić się naprawdę nad zmianą kształcenia, myślenia, nad doborem do zawodu nauczycielskiego i nad dbaniem o taki poziom intelektualny i moralny nauczycieli.
No właśnie ten strajk pokazał, odsłonił niestety bardzo wiele i to także bardzo wiele złych rzeczy związanych z ze sposobem choćby zachowywania się w różnych wymiarach nauczycieli. To już mniejsza o te żenujące przyśpiewki, ale sprawa bardziej zaufania, to jest chyba ważniejsze niż te przyśpiewki, pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami, bo przecież te klasy, które dzisiaj są puste, dlatego że uczniowie nie mogą w nich zasiąść i normalnie się uczyć ze względu na strajk, one ufamy, że kiedyś jednak wypełnią się uczniami, wśród których będzie nauczyciel. Pytanie, jaki nauczyciel i co będzie przekazywał, w jaki sposób będzie przekazywał, ale też kwestia tego zaufania, zostawiliście nas, my nie mogliśmy się uczyć, już możemy mówić o prawie konstytucyjnym do nauki, te wszystkie takie górne cele poruszać, ale podstawowa sprawa chyba, po prostu ludzkie, zwyczajnie ludzkie zaufanie. Ludzie uczą się przez 3-4 lata, chcą szkołę zakończyć, zdać jak najlepiej egzaminy, kształcić się dalej. No i nagle, gdy mają to zrobić, ktoś mówi, nie, nas to tak naprawdę nie interesuje, pytajcie rządu. To znaczy, że w zasadzie każdy może postawić zaporowe warunki. Za chwilę ktoś powie przy operacji chorego na przykład, że proszę pytać rządu, ja odchodzę od stołu. O czym tutaj mówić?
O braku odpowiedzialności przede wszystkim, a być może ojcze, o też takim patrzeniu na siebie jako osoby, która cały czas potrzebuje jakiegoś wsparcia, czyli mało samodzielnej osoby, która nie ma poczucia własnej wartości. I ja pewno się powtórzę, ale powiem tak, że na taki model nauczyciela pracowano bardzo długo i myślę, że od reformy nazwanej reformą Handkego, kiedy powstawały gimnazja, to wtedy, ja w tej mojej ocenie to tak wygląda, że to wtedy rozpoczął się taki wielki czas przerabiania nauczycieli i konstruowania nowego nauczyciela jako osoby, która ma właściwie niewiele posługiwać się własną taką inwencją twórczą. To jest taka rezygnacja z twórczego nauczyciela. Proszę zauważyć, że dzisiaj mamy takie mody i mówi się wszędzie, nawet przy tych wymaganiach na kolejne stopnie awansu zawodowego dla nauczyciela, że nauczyciel ma wprowadzać innowacje, ma być twórczy, ale to za tymi słowami nic tak naprawdę się nie kryje. To nie jest żadna naprawdę innowacja i żadna twórczość. Wymaga się od tych nauczycieli, żeby uczyli mocno schematycznie. Ja kiedyś mówiłam, że wtedy, kiedy jeszcze funkcjonowały bez pomysłu na zamknięcie na gimnazja, to był tak bardzo taki długi okres, kiedy dążono usilnie, żeby uczyć w ten sposób, aby każdy uczeń potrafił rozwiązywać przede wszystkim testy, posługiwać się pewnym schematem, powielać pewne wzorce i praca nauczycieli w dużej mierze polegała na tym, żeby właśnie tak schematycznie nauczyć myśleć ucznia. Ten uczeń miał umieć znaleźć się w sytuacjach typowych podobnie. I to wszystko spowodowało, że nauczyciel sam przestał pracować nad sobą w sensie takiego rozwoju. Raczej poszedł w kierunku technicznych rozwiązań. I to nie był jego pomysł oczywiście, tylko odpowiednio dobieranych treści szkolących. Zrezygnowano z takich głębokich refleksji, zrezygnowano z pracy nad sobą właśnie na rzecz pewnych gotowych rozwiązań. I jestem przekonana, że to dalej funkcjonuje. Wystarczy popatrzeć na ten system badania szkół, który jeszcze w tej chwili funkcjonuje. Ewaluacja, prawda? Jeżeli ktoś, a myślę, że nauczyciele to wiedzą, zapoznał się z językiem tych badań, tych raportów, to jeżeli nie był odpowiednio szkolony w tym długim okresie tych szkoleń, które nauczycielom fundowano, to staje zdziwiony, mocno zadziwiony, bo język, którym tam się posługuje, to najogólniej rzecz biorąc nowomowa. To właściwie bełkot, który trudno zrozumieć. Do tego trzeba być naprawdę przeszkolonym, żeby móc przebić się przez zbitek wyrazów, który tak naprawdę nic nie mówi. To jest taki obraz pigułce. Każdemu, kto powiedziałby, że nie mam racji, to bym zaproponowała właśnie, żeby z tymi raportami z ewaluacji się zapoznał. I naprawdę jestem przekonana, że każdy człowiek, który posługuje się własnym rozumem, który umie logicznie myśleć, który czyta literaturę polską, naprawdę będzie zaskoczony, że w ogóle funkcjonuje w przestrzeni szkoły taki język, taki niezrozumiały język i że bada się coś, co w ogóle nie ma sensu. I że produkuje się różnego rodzaju wręcz pryzmy papieru, które do niczego nie są przydatne. Dla mnie powrót do autentycznej szkoły to jest powrót przede wszystkim przez nauczyciela, który musi mieć własny pomysł na lekcje, własny pomysł na prowadzone treści, który będzie te podstawy programowe obudowywał coś bardzo ciekawego. Nauczyciel musi być osobowością, musi mieć coś do powiedzenia i zaprezentowania, musi umieć zachwycić swoich uczniów. Z tego żeśmy zrezygnowali. I proszę zobaczyć, jak wiele można zobaczyć relacji ludzi, którzy opowiadają o nauczycielach na przykład z czasów II Rzeczypospolitej, czy nawet w czasie zaborów. Ile jest zachwytu nad tym, jaką wiedzę ma nauczyciel. Jak pięknym na przykład językiem mówił, jak wiele potrafił zaoferować. Dzisiaj tego w dużej mierze nie ma. Oczywiście, że mamy wielu pasjonatów, że mamy pięknych nauczycieli, ale nie jest to coś, co jest powszechne. To raczej wyjątek.
Pani kurator,
z tym się zachwycamy.
Pani kurator, mamy w Polsce prawo do strajku, ale strajk, prawo, to jest prawo do strajku. Nie ma obowiązku strajkowania. Jest wręcz prawo do niestrajkowania, tak samo jak do strajkowania. Czy do kuratoriów zgłaszają się nauczyciele prześladowani przez strajkujących, dlatego że nie strajkują, że zostali z dziećmi na czas egzaminów, że uczestniczyli w komisjach. Z drugiej strony, czy zgłaszają się rodzice, uczniowie zaniepokojeni przedłużającą się sytuacją i niepewnością co do swojej przyszłości?
Tak, ojcze, bardzo dużo. Powiem, że bardzo dużo i to jest taki bardziej bolesny obraz. Zgłaszają się po pierwsze nauczyciele, czasem wręcz lecą łzy, jak opowiadają, w jaki sposób są traktowani przez swoich kolegów, przez swoje koleżanki. Bardzo takie traumatyczne opowiadają historie ci, nawet moi wizytatorzy, którzy biorą udział jako, przy egzaminach brali udział jako członkowie komisji nadzorujących. Opowiadam, jak byli witani przez nauczycieli ubranych na czarno, jak zmuszano ich na przykład do podpisywania list imienia z nazwiska, czasem wręcz z PESEL-u, i jakie słyszeli słowa pod swoim adresem. Ja nawet jedną taką sytuację opisałam, kiedy wszedł tutaj do mnie wzruszony bardzo poważnie wizytator i mówi, że musiał przejść przed szpalerem tych osób ubranych na czarno, wysłuchiwać, że jest łami strajkiem, że on nie ma godności, że jest wstrętnym w ogóle człowiekiem. I kiedy tak szedł, mówi, starał się jednak mieć głowę wysoko podniesioną. Uczniowie przysłuchujący się tym gorszącym scenom patrzyli, jak będzie wyglądała dalej sytuacja, i nagle jeden z chłopców się oderwał z tej grupy i podchodzi do mojego wizytatora, podając mu rękę, mówi, dziękuję, że pan przyszedł, bo ja dzięki panu napiszę egzamin. Moi nauczyciele nie chcieli być ze mną. Zapadła wtedy jakaś ogromna cisza i ten szpaler zaczął się rozsypywać. Być może dla tych nauczycieli dotarło wtedy, jak wielką krzywdę robią dzieciom. Dzwonią do mnie babcie, dziadkowie, mówią, że martwią się o swoich wnuków, bo nie wiedzą, co mają robić te dzieci w domu. Nie bardzo wiedzą, jak się mają same uczyć, czy mają się uczyć, czy wrócą za chwilę do szkoły, czy nie. Czy tym nauczycielom zadają takie pytania? Czy mojej pani wychowawczyni nie zależy tak na mnie i nie przeszkadza jej to, że ja tu jestem sam, że nie jestem w szkole? To są takie sytuacje, na które ja od razu nie mogę odpowiedzieć i jest mi bardzo przykro. Ale ostatnio nawet powiem, że przez to, że w Małopolsce wydaje mi się, że w dużej mierze jest lepiej niż w innych województwach, bo tu ani dyrektorzy, ani nauczyciele jakoś nigdy nie mówią, że zamierzają doprowadzić do tego, żeby uczniowie nie zdali egzaminu, czy nie zostali dopuszczeni do matury. I gremialnie mówią, że wszystko zrobią, żeby te egzaminy maturalne również się odbyły, to zaczęłam dostawać maile, zapytania od osób z całej Polski i to mnie bardzo zaskoczyło, bo pytają mnie, czy z województwa innego można przepisać do województwa małopolskiego syna, córkę, wnuków, bo tutaj nauczyciele wygląda na to, że zajmą się tym uczniem, że będą na pewno ci uczniowie sklasyfikowani, dopuszczeni do matury, a przecież to ich przyszłość i chcą w ten sposób zadbać. To powiem, że serce mi się kroi, jak to wszystko widzę i ten ból ludzi i tych, którzy są prześladowani, bo właśnie nie strajkują, bo ich nie dotyczy ta tolerancja, o której tak głośno się mówi, tolerancja tylko dla tych, którzy strajkują. I z drugiej strony te dzieci, które no widzą, że to nie jest w porządku i nie cieszą się już tak bardzo z tej laby, bo jednak widzą, że coś ważnego im umyka. No i ten niepokój o przyszłość, no to wszystko razem stwarza sytuację, która nie jest normalna i która nie powinna mieć miejsca.
No właśnie, ja nie wiem, jak będą wyglądały po powrocie do pracy pokoje nauczycielskie, korytarze szkolne, klasy szkolne na linii nauczyciele wzajemnie do siebie, ale także nauczyciele, uczniowie, bo coś jednak, mam wrażenie, pękło w czasie tego strajku, a może coś się zwyczajnie odsłoniło.
No
pani kurator, jesteśmy już po egzaminach gimnazjalnych, po egzaminach ośmioklasistów, szczęśliwie. Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu nie zamierza kwestionować legalności trybu, sposobu, w jakim zostały te egzaminy przeprowadzone, ale jakby sugeruje, mówi, może podpowiada, tak można to chyba odbierać, że sposób, tryb może być podstawą do unieważnienia, bo rodzice, uczniowie niezadowoleni mogą tego typu wnioski przedstawiać.
No to jeszcze jeden element takiej walki w tym momencie za wszelką cenę, tak? Ma cel, który został wyznaczony, polityczny przecież, no musi być zrealizowany, więc jeżeli się nie udaje jeden scenariusz, to się buduje drugi. I w dużej mierze ja podejrzewam, że będą tego typu próby unieważnień, ale wydaje mi się, że tu trzeba bardzo spokojnie do tego podchodzić, dlatego że patrząc nawet na te matury, które powinny się odbyć, na tą całą zawieruchę wokół rad pedagogicznych klasyfikujących uczniów, to ja bym tak proponowała, żeby wszyscy popatrzyli na całe funkcjonujące prawo w państwie polskim, począwszy od naszej konstytucji, przez prawo oświatowe i wiele innych jeszcze ustaw, w tym ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, gdzie wyraźnie jest powiedziane, kto ma jakie prawa i jaki cel jest tego prawa, tak? I że na przykład dyrektor, który przecież nie ma prawa strajkować i któremu nie wolno przeszkadzać w jego działaniach, w realizacji jego zadań. A jednym z jego najbardziej podstawowych zadań jest właśnie zadbanie o dobro ucznia, o prawo jego do nauki, a więc i prawo do klasyfikacji. I patrząc na to prawo w ten sposób, i na pewną konieczność wyższą, czyli dobro tego ucznia, naprawdę każdy dyrektor ma możliwości takiego działania, które tego ucznia ochroni, które przynajmniej zminimalizuje skutki tego zła, które teraz wobec tego ucznia jest czynione przez jego własnych nauczycieli. I jeżeli tak na to popatrzymy, to myślę, że nie ma tu żadnego problemu, żeby podejmować takie działania, które, jestem przekonana, nie mogą być podważone. I ja bym proponowała tym wszystkim szukającym w tym momencie jakiegokolwiek pretekstu, żeby jeszcze bardziej skrzywdzić ucznia, żeby jednak się opanowali i popatrzyli tak, jak powinno się patrzeć, jak każdy dorosły powinien popatrzeć na dziecko, czyli działać dla jego dobra, I to jest podstawowy obowiązek tego dorosłego, łącznie z dyrektorem.
No właśnie, bo tam, gdzie dwóch się o coś kłóci, słusznie, niesłusznie, jak się tam wina rozkłada po jednej czy po drugiej stronie, to w gruncie rzeczy nie jest aż takie istotne, jeśli w grę wchodzi dobro dziecka. To znaczy zawsze w sporze próbuje się ochronić dziecko. I czy to jest spór rodzinny, czy właśnie taki społeczny, z jakim mamy do czynienia, no ale na przykład, co ogromnie mnie martwi, no wychodzą ludzie w różnych stacjach telewizyjnych, które też zagrzewają tak, prawdę mówiąc, do tego, żeby ten spór w dalszym ciągu eskalował. No na przykład pan prezydent Lech Wałęsa mówi: nauczyciele, zaciśnijcie zęby, poczekamy na zmianę władzy i wtedy porozumienie będzie. Żona pana Władysława Frasyniuka mówi tak: mój mąż odebrał dziś rano telefon, iż strajkujące w szkole w Twardogórze nauczycielki doszły do granic wytrzymałości i zaczynają wygaszać strajk. Wsiadł w samochód i o 11 był na miejscu. 12 dziewczyn do tego momentu zrezygnowało, reszta dzięki realnemu wsparciu i dobremu słowu trzyma się dalej. Jerzy Owsiak: zainwestujmy w ten strajk. Wiem, że jest ciężko, wiem, że to są dzieci, którymi musimy się zająć, ale my w fundacji także mamy rodziców, którzy muszą się opiekować dziećmi. A władze samorządowe niektórych miast, no przede wszystkim tych opozycyjnych, Łódź, Wrocław, Warszawa, zapowiadają także, że nie wycofają pieniędzy przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze strajkiem i że będą starali się, żeby dyrektorzy dawali je w dodatkach.
No i mamy tutaj odpowiedź na pytanie zasadnicze i to jest takie odkrycie, które trzeba byłoby, żeby wszyscy zobaczyli. Pod warunkiem, że chcą zobaczyć, to jest to bardzo widoczne. Strajk jest polityczny i wcale nie chodzi o tego nauczyciela. I to jest najbardziej przerażające. Nauczyciele w swojej dużej grupie uwierzyli, że mają wsparcie. A to nie jest wsparcie, to jest wykorzystanie tych ludzi do celów politycznych. No warto byłoby powiedzieć jasnym tekstem, o co tak naprawdę chodzi. No chodzi o przejęcie władzy. Przez kogo? Przez tych ludzi, którzy rządzili poprzednio, którzy rządzili do 2015 roku i przez lata nie przejmowali się tymi nauczycielami, zupełnie się nimi nie przejmowali. Zwalniano nauczycieli masowo. Ja przypominam, że to był okres taki, kiedy tamta władza PO i PSL uznała, że edukacja, że szkoły, że nauczyciele to zbędny balast, że trzeba się tego pozbywać. Masowo oddawano szkoły do prowadzenia przez różne poza samorządowe przecież jednostki. Najczęściej nie sprawdzano, czy w ogóle ten, bo nie było nawet w prawie tak zapisane, że trzeba byłoby sprawdzać, czy ten ktoś, czy ta organizacja nadaje się do prowadzenia takiej szkoły. Tu mamy sytuację taką, kiedy po prostu te szkoły mniejsze likwidowano bez pardonu. Nikt się tym nie przejmował. I nauczyciele w całej Polsce żyli w strachu, że coś może złego się stać, w sensie dla nich najbardziej podstawowym, czyli utraty pracy. Nie było wtedy problemu finansów. Od 2012 roku w ogóle nie drgnęły te finanse nauczycielskie. A wystarczy popatrzeć, że w momencie, kiedy weszła władza Prawa i Sprawiedliwości, to niemal natychmiast, bo w pierwszym roku władzy powiedziano, że no to zacznijmy chociażby od tego wyrównania, od rewaloryzacji, a potem pomyślmy o podwyżkach. I coś drgnęło. I właśnie w tym momencie mamy problem, prawda? Ale dlaczego ci, którzy poprzednio w ogóle się nie zajmowali, czy wręcz byli likwidatorami polskiej szkoły, dzisiaj mówią, że są obrońcami? No to czysta intencja to nie jest i to chyba wszyscy widzą. A jeżeli nie, to pytanie, o co chodzi? No chodzi tylko i wyłącznie o przejęcie władzy i na pewno z całą pewnością ta władza po przejęciu rządów państwa polskim nie zajmie się tymi nauczycielami. Mieliśmy na to już dowody i na błędach trzeba było się uczyć. Historia ma to do siebie. Mówi się nawet, że jest przecież matką i taką, która daje pewne lekcje, no z której trzeba wyciągać te lekcje.
Tylko że
nie wolno z siebie robić osoby, która nie potrafi powiązać tych faktów. To jest wielka manipulacja i tej manipulacji, no mówię to z wielkim bólem, a tłumaczyłam, dlaczego według mnie tak jest wcześniej, no uległa tak wielka grupa ludzi. Wypada w tej chwili naprawdę stanąć, pomyśleć jeszcze raz, popatrzeć, co się działo, wyciągnąć wnioski i skończyć z tym, co w tej chwili jest wręcz gorszącą sytuacją.
Pani kurator, ostatnie pytanie, bo święta idą i pewnie przy okazji świąt, zwłaszcza przy tym wielkanocnym, tradycyjnym śniadaniu, gdy spotkają się rodziny, gdzie są dzieci szkolne, a zwłaszcza maturzyści, temat oświaty, nauczycieli, przyszłości będzie się pojawiał. Czy rząd, kuratoria, wojewodowie zrobią wszystko, żeby dzieci wróciły do szkół, mogły się normalnie uczyć, maturzyści, żeby mogli przystąpić do matur w tym przewidzianym terminie?
Tak, ja jestem przekonana, że tak. Oczywiście mogę mówić w 100% pewności za siebie przede wszystkim. I myślę, że ci, którzy obserwują wydarzenia w Małopolsce, to widzą. Miałam wczoraj spotkanie z przedstawicielami dyrektorów całej Małopolski i wszyscy jak byli zapewniali mnie, że nie dopuszczą do sytuacji, gdzie uczniowie będą krzywdzeni, że w naszych małopolskich szkołach nauczyciele sklasyfikują, będą pilnowali tego, żeby wszyscy, którzy powinni być dopuszczeni do matur, żeby byli dopuszczeni do matur. I rozmawialiśmy oczywiście w wariancie, bo musimy przewidywać różne sytuacje, co by było, gdyby nam brakowało nauczycieli, chociażby przy ustnych egzaminach maturalnych. I mamy swoje oczywiście pomysły, ale ja jestem przekonana, że nauczyciele wrócą do uczniów, że nie zaprzepaszczą tych lat nauki dzieci, prawda, że staną przy swoich uczniach tak, jak powinno być, bo no, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że zostawiają tego ucznia przy maturze, przy jego, nie wiem, czy nie najważniejszym egzaminie, przy tym wstępie, który ma w swoje bardzo dorosłe życie. I jestem przekonana, że i rząd polski, i poszczególni kuratorzy w swoich województwach zrobią wszystko, żeby uczniowie mogli spokojnie zdawać egzaminy maturalne i że nie znajdzie się już po świętach nikt, kto powie, że planuje zrobić krzywdę dziecku. Te święta Wielkiej Nocy, no muszą na nas płynąć oczyszczająco. Musimy przemyśleć to, co robimy i musimy no poprawić się. Musimy wyczyścić swoje serca. Jestem przekonana, że te święta będą takim oddechem, czasem namysłu refleksji, która nas no uporządkuje nam nasze życie i pozwoli nam wrócić do dobra i do tego dziecka.
I tego sobie w ojczyźnie życzmy. Bardzo dziękuję pani kurator za rozmowę.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy.
Błogosławionych świąt.
Pani Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, była naszym gościem. A przypomnę Państwu, że jesteśmy po kolejnych rozmowach rządu ze związkowcami. Oferta rządu 250 zł podwyżki za 90 minut więcej nauczania przez nauczycieli dyplomowanych została przez związkowców odrzucona.